miasta, do miasta.
Witamy Państwa ponownie po naszym intrygującym wprowadzeniu muzycznym. Szanowni Państwo, rozmawiamy o tym, co wydarzyło się na przestrzeni minionych kilku miesięcy w Opolu z racji 800-lecia praw miejskich naszego pięknego miasta. Pozwólcie Państwo, dzisiaj już raz robiliśmy taką wyliczankę, ale warto przypominać. Rajd festiwalowy, mural na 800-lecie miasta, międzynarodowy turniej rycerski, święto wojciechowe, wielki test wiedzy o Opolu. Poznaj piosenkę o Opolu, koncert, odkryj tajemnicę opolskiego Ostrówka. Mariuszu.
Płyty, ma więcej muzyka, Rafał Łuszczewski, święto wojciechowe 21-23 kwietnia, Opolanie Opolaną i tutaj liczne spotkania między innymi z panem Andrzejem Hamadą, konferencja naukowa Praca, Nauka i Cnota, to połowa marca. Szanowni Państwo, pewnie pamiętamy, król Jan Kazimierz pojawił się ponownie w Opolu w ramach inscenizacji, która odbyła się właśnie w kościele ojców Franciszkanów. Opole Piastów, miasto legend i tajemnic. Tak naprawdę już kilka filmów o historii naszego miasta.
Dokładnie. Dorzućmy do tego jeszcze Sylwestra, którym zainicjowane zostały te uroczystości. Powiedzmy o balu jubileuszowym, charytatywnym, o otwarciu okrąglaka odnowionego i o święcie rzeki, które również się odbyło w fieście balonowej. No moglibyśmy tak, tak długo
wyjątkowe wymieniać. Jubileuszowe Dni Opola i już odbyło się też 6 koncertów z 8 koncertów zaplanowanych na 8 wieków Opola. Między innymi jubileuszowy koncert szkoły muzycznej. Był również koncert Music of the Night w Filharmonii Opolskiej w Centrum Kongresowym Wystawienniczym, a także koncerty gwiazd współczesnych Ani Dąbrowskiej, koncert Grażyny Łobaszewskiej, czy też koncert w ubiegłą właśnie sobotę Stanisława Karpiela-Bołecki z zespołem Future Folk na opolskim rynku.
Och, aż się boję pomyśleć za rok, jak tych imprez będzie trochę mniej, a Opolanie będą, no właśnie, przeświadczeni, że to zawsze tak będzie wyglądało. Pamiętajmy, to jest wyjątkowy rok w historii naszego miasta.
Apetyt rośnie w miarę jedzenia, co tu dużo mówić. Ale tak jak ustalaliśmy już kilkanaście minut temu, to nie koniec, absolutnie nie koniec obchodów tego jubileuszu. Panie naczelnik, wspomnijmy o tych wydarzeniach, które jeszcze przed nami.
Przed nami na pewno jeszcze 2 koncerty, które wspomniałam. Na razie chciałam, żeby to zostało niespodzianką. Koncert w październiku z okazji Dnia Papieskiego i grudniowy koncert, wyjątkowy koncert w Opolskiej Katedrze, na który już teraz serdecznie zapraszam. Z udziałem mogę zdradzić tutaj chóru Opole Gospel Choir i chórów akademickich Opola. Ponadto również jeszcze w tym roku, już niebawem w październiku, projekt, który ma na celu przybliżenie tutaj przede wszystkim historii społeczności żydowskiej, która zamieszkiwała Opole i która przede wszystkim na przełomie XIX i XX wieku miała duży wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy naszego miasta. Planujemy taki duży projekt, który zatytułowaliśmy Judaika Opolskie. Wspólnie z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego organizujemy konferencję naukową. Będzie jej towarzyszyć ciekawa wystawa w Miejskiej Bibliotece organizowana wspólnie z Archiwum Państwowym oraz koncert w Muzeum Polskiej Piosenki. Nie zabraknie również spaceru, historycznego spaceru związanego właśnie z judaikami opolskimi. To już niebawem w październiku. I oczywiście również w ramach 800-lecia zaplanowaliśmy w Opolu odtworzenie elementów tak zwanej małej architektury. Tutaj pewnie historia bliska panu Andrzejowi Hamadzie i najlepiej byłoby, żeby to właśnie pan Andrzej o tym opowiedział. Już 18 września odsłoniliśmy w Parku Nadodrzańskim opolską Junonę przy wsparciu bardzo dużym cementowni Odra, czyli nawiązanie właśnie do lat świetności opolskiego przemysłu cementowego, ale może ja już tutaj oddam głos panu Andrzejowi Hamadzie.
Panie Andrzeju, dziękuję. Opolska Junona, pomnik opolskiej Junony, ale co ma Junona z cementem wspólnego? Proszę wytłumaczyć nam i naszym słuchaczom.
No przede wszystkim ma tyle wspólnego, że ona jest wykonana z cementu. A drugie, niesłychanie związana z przemysłem cementowym, bo właśnie specjalnie dla rozgłosu przemysłu cementowego w połowie XIX wieku cementownia opolska Grudman zleciła wykonanie tego popiersia, tej figury Junony z opolskiego cementu, ażeby ją jako element budowlany, wykonany z cementu, przedstawić na wystawie światowej w Paryżu. No to była rewelacja. I to pojechała ta figura, taka właśnie jak dzisiaj ona jest, ona pojechała wtedy do Paryża na wystawę. Była rewelacją, a więc związek z cementem stuprocentowy.
To też były czasy, żebyśmy potrafili sobie zdać z tego sprawę, to też były czasy, kiedy właściwie cement to była swego rodzaju taka nowinka, więc trzeba było też pokazać, że cement może konkurować choćby z marmurem, jeśli chodzi o tego typu obiekty. Jeśli się nie mylę, to chyba ten pomnik wówczas zdobył nagrodę publiczności w Paryżu.
Nie nagrodę publiczności, dostał wyróżnienie urzędowe, wyróżnienie i czyli wielki aplauz, dlatego że i była to rewelacja na wystawie o tyle, że cement przedstawiano tam albo w workach, albo w jakiejś formie elementów betonowych,
a tu
nagle
kobieta.
Taka rzeźba. Dziwne, więc to ludzi dziwiło, co to jest i okazuje się, bo to jest cement właśnie, to jest materiał budowlany takiej klasy, że można tak subtelne figury wykonywać. I dlatego to była taka rewelacja. Jak wracała do Opola, została wystawiona we Wrocławiu po drodze i też była podziwiana, bo to było już tak sławne wtedy, że Śląsk odniósł sukcesy na wystawie światowej Expo, a te wystawy do dzisiaj się odbywają takie. To była jedna z pierwszych wystaw. Chyba kolejna, szósta po londyńskiej pierwszej. No i w związku z tym ten aplauz kontynuowany był i kiedy wróciła do Opola, Grundmann, właściciel tej cementowni, podarował ją, bo w Opolu to było głośno o tym, podarował ją miasto. No po to, żeby ją właśnie wyeksponować w jakimś miejscu. Mhm.
A proszę nam nieco zdradzić, jak przebiegały prace te odtworzeniowe? Na jakiej podstawie udało się przywrócić
to? Teraz.
Tak, teraz obecnie.
To właśnie ciekawe, że ona istniała, oryginalna figura, od jakiegoś połowy XIX wieku do ostatniej wojny. Ona była przenoszona dwukrotnie sprzed poczty do lasku do parku przy Zamkowego, a potem, kiedy utworzono las, ten właśnie lasek tak zwany, po niemiecku się nazywał lasek, Wäldchen, park nadodrzański, i tam ją postawiono w czołowym miejscu, gdzie do dziś właśnie też stoi, to ona zniszczyła w 1965 roku. I tego pierwszego twórcy nie znamy, kto wtedy tworzył ją w połowie XIX wieku. Natomiast teraz, żeby ją odtworzyć, dotarliśmy do materiałów oryginalnych. No, przede wszystkim istnieją zdjęcia, fotografie tej figury na cokole, jak stała w parku przy Zamkowym. Są zdjęcia, kilka zdjęć z różnych ujęć. To już na podstawie tego można byłoby odtworzyć. Ale dodatkowo jeszcze dotarliśmy również do oryginalnych zdjęć tej oryginalnej figury, która znajduje się w Rzymie, pod Rzymem, w parku, w Pałacu Ludowici. Oryginalne zdjęcia, według których kopiowano właśnie. Także materiały były bardzo dobre i tutaj znakomicie ten Instytut Sztuki w postaci młodych absolwentów pod egidą pana profesora Molendy wykonali znakomicie, odtworzyli to i ja jestem naprawdę szczęśliwy, kiedy oglądam ją, jest bardzo pięknie się prezentuje. I jest taka, jak była przed wojną.
Tak, ja może jeszcze dodam, że właśnie pan Bartosz Mazik i pani Ewa Dębicka są autorami, dyplomanci Instytutu Sztuki z Uniwersytetu Polskiego. Są autorami tej właśnie repliki.
Czyli mamy młodych, zdolnych twórców, którzy z pewnością jeszcze nie raz upiększą nasze miasto. Proszę Państwa, nasza audycja jest audycją historyczną i to warto podkreślać, bo zaczęliśmy od parady, mówiliśmy teraz o Grundmannie, o jednym z twórców przemysłu cementowego. Na tej paradzie ta postać
też
również się pojawia.
Oczywiście.
To jest też piękne, że miasto Opole potrafiło pokazać koloryt tego miasta w różnych okresach. My bardzo często, jak w przypadku opolskich szkół, zwracamy uwagę na to, że one mają 70-72 lata. Tak jakby historia szkolnictwa w Opolu rozpoczynała się w 1945 roku. Tak, polskiego po II wojnie światowej, ale to miasto ma swoją znacznie bogatszą historię i to też jest niezwykłe, że kilkanaście dni temu na opolskim rynku odbyła się prezentacja filmu pani Teresy Kudyby poświęconego właśnie przemysłowi cementowemu. Otwarta została wystawa, było sporo osób, więc ten koloryt miasta w różnych okresach został pokazany i warto na to zwrócić uwagę.
I jeszcze coś dodam tu ciekawego, bo ja dowiedziałem się o tej Junonie, jeszcze nie było nigdzie publikacji historycznych w Opolu po wojnie i ja bardzo długo przesiedziwałem w archiwum i czytałem przedwojenne gazety i tam były ciekawe różne wiadomości, również kulturalne. I właśnie w gazecie z 1929 roku jest artykuł o tej Junonie. I ciekawe, że autor, bo to było w momencie, kiedy ją postawiono, właśnie przeniesiono z Parku Zamkowego do tego Parku Narodowego. I autor na początku artykułu ubolewa, że Opolanie chodzą koło tej figury i nie mają najmniejszego pojęcia, co to jest i jaką ma piękną historię związaną z Opolem i z cementem i z wystawą w Paryżu. I on właśnie dlatego szczegółowo to opisał. Czyli, że pamięć wtedy już nie istniała, tak jak po wojnie, przez tyle lat, przez prawie 70 lat po wojnie i myśmy o tym właściwie, ludność nic o tym nie wiedziała.
I po to właśnie jest nasza audycja, żeby takie historie opowiadać. Mówię, że po to jest właśnie nasza audycja, żeby takie historie opowiadać.
Też. Tak.
Opolanie spacerujący mogli rozpoznawać miejsca, rzeźby. To jest niezwykłe.
Tak.
Panie Andrzej, jak rozmawiamy o miejscach, bo wspomnieliśmy też o tym, że w roku 800-lecia praw miejskich została po remoncie oddana do użytku hala sportowa, popularny opolski okrągłek. Dla pana, jako dla architekta, jaki to jest obiekt?
Jest to bardzo dobra budowla. Oczywiście charakterystyczna dla tych czasów, kiedy była wznoszona. Osobiście jestem z nią związany o tyle, że to mój serdeczny kolega projektował, Jerzy Gotwicz z Katowic. Bardzo dobry, znakomity architekt, mój kolega. I w związku z tym jestem bliski tej hali, bo wiem, jak on ją budował. Jak potem teraz przyjeżdżał niedawno, parę lat temu był w Opolu goszczony, to ja też go spotkałem tam w tej hali. Także to jest dzieło mojego kolegi i jest to dzieło dobre, jak na te czasy.
Ale do dzisiaj jest nowoczesna.
Proszę?
Do dzisiaj jest nowoczesna, jak się
no
patrzy.
No jest nowoczesna, tak, oczywiście, jak najbardziej. Kopuła charakterystyczna i ja uważam, że dobrze stało, że nie rozebrano. Bo był już taki moment, że nie wiadomo było, co z tym zrobić. A że ona była dobra, to najlepszy dowód, że identyczną, kiedy, bo też zbudowano z inicjatywy wojewody Buzińskiego, pamiętam, jak on się o to starał, to była jego inicjatywa. I potem taką identyczną halę zbudowano w Olsztynie. Dokładnie według tego samego projektu. Bo pan nasz wojewoda pojechał do Olsztyna bodajże i był szefem i od razu taką samą tam zbudowano, czyli powtórzyła się. Architektonicznie jest to rzecz dobra, funkcjonalnie bez zarzutu, a kształtem tym kopulastym wpisała się w otoczenie bardzo ładnie.
A dodajmy, że dzisiaj stała się głównym obiektem areną sportową Gwardii Opole, drużyny, która gra w pierwszej lidze piłki ręcznej i to z sukcesami.
Można powiedzieć, że na nowej hali zdecydowanie łatwiej wygrywa. Korzystając z obecności pana Andrzeja Hamaty dzisiaj w studiu, chciałbym, żebyśmy wrócili do architektury, ale od tej wielkiej przejdźmy do tej małej architektury jeszcze. Przed nami jeszcze jeden...
No ryzykowne jeden... powiedzenie, mała architektura.
Oczywiście traktujmy to jako określenie takie w cudzysłowie, mała architektura, mała, co nie oznacza...
się należy.
Co nie Dobrze. Oznacza absolutnie... w jakiś sposób gorsza, z pewnością. Fontanna. Tego jeszcze nie było. Możemy zdradzić coś na ten temat?
Fontanna?
Która ma się...
Czy wodopój?
No właściwie
to są dwie różne rzeczy.
To znaczy, to się nazywa i powszechnie i fontanna, i tak zwane poidło końskie.
No właśnie, niektórzy mówią fontanna końska.
Tak. Niedobrze, bo to jest wodopój, a nie fontanna. Tak.
Dzisiaj przechodząc przez opolski rynek, słyszałam właśnie rozmowy kilku osób, które obserwując już miejsce, w którym fontanna będzie stała, no właśnie, mówiły, że tu powstanie fontanna końska.
Czy fontanna, tak. Fontanna, tak. To co właśnie...
No nie schodzi, powiedz w cudzysłowie.
Co to za obiekt?
Ten obiekt istniał od 1840 roku w Opolu. Wcześniej znajdował się, to właśnie to poidło końskie znajdowało się na Placu Wolności, tam gdzie znajdował się również ówczesny postój dorożek konnych. W tej chwili ze względu na przede wszystkim zmianę funkcji niektórych właśnie miejsc również w Placu Wolności, postanowiliśmy tutaj oczywiście wspólnie z architektem miejskim usytuować poidło końskie właśnie na rynku. Pierwotnie, jak gdyby ta fontanna, czy też poidło, ma trzy misy, najmniejszą u góry, środkową największą. Ta najmniejsza służyła jako przede wszystkim poidło dla ptaków, ta największa misa dla koni, natomiast ta najniższa dla psów, no i też kotów.
Dla piesków, dole.
Tak, tak. Autorem tej fontanny jest artysta pan Michał Batkiewicz i planujemy tak uroczyście zainaugurować ją na polskim rynku już w najbliższy piątek o godzinie 18:15. Tutaj też w realizacji tej fontanny pomaga nam oczywiście spółka Wodociągi i Kanalizacja Opolu.
Pani naczelnik, jeśli upieramy się przy tej nazwie poidło końskie, chociaż mi osobiście ona nie do końca pasuje, no to proszę nam powiedzieć, czy wraz z poidłem końskim wrócą konie do pola? Może dorożki?
Już ja wyjaśnię. Jednak to było zbudowane wyłącznie dla pojenia koni. Wyłącznie. A przy okazji zrobione na dole tam misę dla piesków, a na górze symbol gołąbków. Ale jest to wyraźnie poidło. I wracam teraz do tego, od czego pan zaczął, że to jest element małej architektury. Tak, to jest element tak zwanej małej architektury, ale ciekawostkę powiem, bo tam obok tego miejsca, gdzie ona kiedyś stała właśnie, ta figura, to poidło na placu, tam gdzie dzisiaj jest postój taksówek, to tam przed tym zadaszeniem, przed grzybkiem tak zwanym Jesionowskiego, to ona tam stała. I związana jest ona z położeniem z tym grzybkiem i właśnie nawiązanie tutaj do pana architekta Jesionowskiego, który jest autorem tego grzybka. Wyjaśnienie. Otóż kolega Jesionowski był uczulony na temat tego słowa mała architektura. I byłem osobiście z nim kiedyś w Warszawie na jakimś szkoleniu. On był moim zwierzchnikiem bezpośrednim i kiedy pani profesor, która miała wykład na temat DFA, co to jest DFA, myśmy nie widzieli, ona mówi, DFA to po prostu popularnie drobne formy architektoniczne, czyli mała architektura. Jesionowski wstał, mówi, pani profesor, ja protestuję, ponieważ nie ma małej architektury, dlatego, że nie ma małych architektów. I brawo było, bo on sam jest konus niewysoki, 1,5 metra wysoki.
Upomniał się o siebie.
I śmiech był na sali, bo nie ma małych architektów. Dziękuję.
My również bardzo serdecznie dziękujemy za te informacje przekazane nam przez pana Andrzeja Hamadę. Dziękujemy serdecznie pani naczelnik Magdalenie Matyjaszek. Jesteśmy przekonani, że to nie ostatnie spotkanie. Wiemy, że imprez związanych z 800-leciem praw miejskich miasta Opola będzie jeszcze więcej. Za to, co było już, serdecznie dziękujemy i czekamy na kolejne.
Również dziękuję.
Zapraszamy serdecznie. Dziękuję. I dziękujemy.
Marku, mówiłeś, że o 21:00, punktualnie o 21:00 jeszcze konkurs. Często nam się to zdarza. Odrobina małego spóźnienia. Szanowni Państwo...
No tyle, że na dobrym festiwalu są bisy.
Są bisy. Z drugiej strony my jak zwykle mamy tyle tematów w programie, że ciężko się zmieścić w tych 60 minutach. Szanowni Państwo, dzisiaj nie będziemy Państwa męczyć, zwłaszcza o tej porze. Dzisiaj mocno poświętowaliśmy w studiu same jubileusze, 800-lecie miasta, więc prezenty książkowe czekają na wszystkich, którzy zadzwonią pod numer do naszego studia. 77 oczywiście z przodu, 45 66 777. Żadnych pytań, żadnych odpowiedzi. Umówmy się, że dla pierwszych 8 osób książki historycznie związane z Opolem różnych autorów, między innymi pana Andrzeja Hamady, naszego dzisiejszego gościa.
Mariusz Pieszczak, jeszcze raz dziękuję serdecznie bardzo. Dziękujemy. Marek Białokur, dobranoc Państwu.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Każdy wtorek po 20:00 historyczny wieczór na antenie.
Partnerem audycji jest Miasto Opole.